Niech będzie chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że znowu stoję przed Wami. Marcin mówi, żeby coś powiedzieć. O moim życiu nie warto mówić. Chyba oprócz tego, że jestem bardzo szczęśliwy i w całym swoim życiu. I powodem mojego szczęścia jest Jezus. Od urodzenia w Połczynie mieszkam, w zborze byłem. Przyszedł taki czas dla naszego zboru, że przeżywaliśmy wielki kryzys. Człowiek, który był przełożonym zboru, prowadził bardzo złą służbę i wreszcie uciekł, zostawił nas. Zostaliśmy rozbici, podzieleni. Nie chciało nam się na nabożeństwo przychodzić. I zbór powiedział, Waldek, tylko ty teraz zostałeś. I ja mówię, dobrze, póki ktoś się nie znajdzie, to ja. Ale nie chciałem, bardzo nie chciałem. I Bóg błogosławił nasze życie, naszą służbę, nasz zbór. Kiedy zostałem pastorem, byłem sam w zborze, jako brat. Sam. Było tak, że musiałem głosić 2 razy kazanie w niedzielę, żeby zacząć i żeby skończyć. Pierwszą moją modlitwą było, ale nie jedną. To nie jest tak, że się raz tylko człowiek modli, pamiętajcie. A najważniejszą moją potrzebą, już nie pamiętam, ile to trwało, miesięcy, może lat, żeby Bóg dał mi braci. I Bóg dał mi braci w takim małym mieście jak Połczyn-Zdrój, które ma 9 tysięcy czy 10 tysięcy mieszkańców. Bóg znalazł braci wśród bardzo prostych ludzi, wśród jednego z samego dołu wyprowadził człowieka, który brzydził się swojego własnego życia. I to są tacy bracia, powiem wam, że ja bym życzył każdemu zborowi takich braci. Ja dzisiaj jestem tutaj, ale nie mam żadnych myśli, czy tam co tam w zborze w Połczynie. Wiem, że tam jest takie samo nabożeństwo, jakbyśmy wszyscy byli. Że tam będzie przynajmniej 3 braci dzisiaj usługiwać i że będą głosić naprawdę wspaniałą Ewangelię, Ewangelię pełną mocy, Ewangelię pełną prawdy Bożej, Ewangelię pełną miłości do Boga. Nasza rodzina jest liczna. Jest nas 8, jeden syn już wyszedł z domu. Jestem tu z trójką swoich już teraz starszych dzieci. Żona z 2 małych dzieci została. W domu nie mogła przyjechać. I mogę powiedzieć, że tak, że jeśli szukasz najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to wszystko inne będzie ci dodane przez Boga. Chcę dodać przez Boga. Jeśli nie szukasz Królestwa Bożego i nie szukasz Jego sprawiedliwości, albo nie szukasz Królestwa Bożego, wiele ci zostanie dodane przez świat, przez diabła. I będziesz nieszczęśliwy. Ale jeśli szukasz Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, myślę, że nikt z was nie jest, który zaczął szukać, znalazł Królestwo Boże, tak jak brat Marcin powiedział, stanął na progu i dalej stoi pod Golgotą. Jedyne, co przychodzi i co przynosi, to grzech. Jedyne, za co dziękuję, to Panie, że Twoja krew znowu mnie oczyściła. Ja myślę, że poszliście trochę dalej, idziecie dalej. Że szukacie sprawiedliwości Królestwa Bożego w swoim życiu. Żeby tą sprawiedliwość wypełniać. Szukacie, żeby ją poznać i wypełniać. A wtedy wszystko inne, kochani, będzie Wam przydane i będzie Wam przez Boga przydane. Czy może coś złego to być? Nie. I to mogę zaświadczyć, że nic złego od Boga nie otrzymałem. Chociaż wiele różnych doświadczeń przeszliśmy, chociaż wiele różnych prób i różnych cierpień, ale Bóg był zawsze wierny i dziękuję Bogu za to, że Go mogłem poznać i że Bóg dał mi się poznać chyba takim, jakim jest. Bogiem wielkim, świętym, Bogiem potężnym, Bogiem, przez którym jedynie co mogę zrobić, to upaść na twarz. Zanim będę mówił to słowo, które chciałbym się dzielić, powiem jeszcze o jednym, bo muszę chyba, bo takie czuję pragnienie. Kiedy brat Marcin mówił o drodze, o Jezusie na początku, wiecie, ja jestem z tych, którzy słuchają. Nawet jak przyjeżdżam zaproszony, żeby głosić Słowo Boże, to słucham, ile tylko się da i kogo tylko się da na nabożeństwie i cieszę się, jeśli ktoś jeszcze usługuje. Także jestem z tych, którzy słuchają i słuchałem Marcina. I mówił, że Jezus Chrystus przyszedł i ustanowił drogę. Czytał też ze Słowa Bożego o drodze nowej i żywej. Jezus przyszedł i ustanowił drogę. On sam utorował tą drogę. I to jest droga nowa i żywa. Kochani, kto z was poradził Bogu, jak ta droga ma wyglądać? Kto z was podpowiedział Bogu? Panie Boże, wiesz co, zrób, żeby na tej drodze było, żebym mógł iść też tą drogą, będąc w przyjaźni ze światem. Kto z was podpowiedział Bogu? Panie, znajdź tam miejsce na muzykę rockową. Znajdź tam miejsce na heavy metal. Kto z was podpowiedział Jezusowi? Inaczej, kto z was, kogo z was Jezus się zapytał? Co byś chciał na tej drodze? Chciałbym mieć osłonięty brzuch, krótkie spódniczki. Chciałbym mieć filmy. Chciałbym mieć piwo. Chciałbym mieć bunt młodzieńczy. Kogo z was Jezus zapytał się? Potem Pan odpowiedział Jobowi: cóż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz swoje biodra, się zapytam Ciebie. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Kto rozciągnął na nią sznur? Czy kiedykolwiek, odkąd żyłeś, powołałeś świt? Czy dotarłeś aż do źródeł morza? Powiedz. Piękny rozdział, wiecie, w Joba księdze. Kochani, wiecie, że ta droga dzisiaj jest rozszerzona o wiele, wiele rzeczy. Jezus się nikogo nie pytał. Nie pytał się nawet Piotra. Nie pytał się Jana Chrzciciela. Nie pytał się Pawła. Nikogo się nie pytał. On ustanowił drogę. On sam. Jedyny, kogo się pytał, to był Bóg, Jego Ojciec. Dzisiaj ludzie mówią, dlaczego na tej drodze nie może się znaleźć ten lub tamten. Kiedyś jeden brat zapytał się mnie, gdybym był rozwodnikiem i przyszedł do Twojego zboru, gdybym był powtórnie ożeniony i przyszedł do Twojego zboru, co byś zrobił? Wygoniłbyś mnie? Ja mówię, nie wygoniłbym Ciebie. Ale powiedziałbym Ci tak, bo musiałbym Ci powiedzieć. Wiesz co? W Bożym Słowie Bóg nazywa Ciebie cudzołożnikiem. Nie ja. W Bożym Słowie Bóg mówi o Tobie, że jesteś cudzołożnikiem. Jeśli mówisz, że nie, to stąd byś nie brał udziału w służbie w zborze, nie głosiłbyś kazań, nie miałbyś prawa nikogo nauczać. I bym Ci powiedział tak, jeśli uważasz, że nie jesteś, to załatw sobie z Bogiem klauzulę do Bożego przykazania. Ponad wszelką wątpliwość Ty dowiedz się od Boga, że Bóg Ci pozwolił. Ponad wszelką wątpliwość, to jest Twój interes, Dowiedz się, czy Bóg ci pozwolił. Nie słuchaj ludzi, nie słuchaj swojego ciała. Idź do Boga i spytaj się. Powiedziałem mu, najlepiej na piśmie sobie to od Boga załatw, żeby się nie okazało, że gdy staniesz przed Bogiem, Bóg powie, nie znam cię. Teraz się zapytaj. Kochani, ludzie dzisiaj chcą, aby na tej drodze się wszystko znalazło. Ale to jest święta droga. I o niej jest napisane, nieczysty nią nie pójdzie. Będzie to droga dla sprawiedliwych. Czy radził się ciebie Jezus? Jak ma wyglądać ta droga? Czy ty podpowiedziałeś coś Jezusowi? A Pan zwrócił się do Joba i rzekł, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Bóg mówi do Joba, oskarżasz mnie. Myśli też wielu oskarża Boga, bo Bóg nie pozwala na to i na to i na to. Wiecie, co Job odpowiedział? Czy pamiętacie? Job mądrze odpowiedział. Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł, oto ja nędzny, cóż ci odpowie? Swoją rękę kładę na ustach. Dobrze by było położyć swoją rękę na ustach. Raz mówiłem, już nie będę. Drugi raz już nie powtórzę. To jest mądrość, kochani. I chociaż z natury powiem, jestem, ponieważ szczęśliwy, to radosny. I wiele jest, powiem, śmiechu, szczęścia w naszym domu, w naszym małżeństwie. Ale kiedy przychodzę do Bożego Słowa, to traktuję to słowo ze śmiertelną powagą. Boję się cokolwiek dodać, cokolwiek ująć. Boję się rozumieć nawet to swoim rozumem. Boję się. Brat Marcin mówił o tym, że Bóg nie straszy. I zgadzam się z tym całkowicie. Bóg nie straszy. Bóg nie jest terrorystą. Kochani, i to, co powiem, nie będzie przeciwne temu, co powiedział brat Marcin. Ale to, co powiem, to co teraz chciałbym przeczytać i o czym mówić, mówi coś takiego. Bóg zachęca, Bóg radzi. Bój się Boga. Ty, bój się Boga. Ty, zacznij bać się Boga. Nie dlatego, że Bóg jest straszny, że Bóg ciebie przestraszy. Nie, Bóg jest pełen miłości i dobroci. Ale Bóg mówi do człowieka, dobrze, jeśli ty się boisz Boga. Wiecie, co to jest bogobojny? Wydawałoby się pobożny. Nie, bogobojny to ten, który się Boga boi. Wiecie, o kim jest powiedziane bogobojny? O samych najlepszych ludziach. Między innymi o Jobie też. Czy wiesz, czy widziałeś mojego sługę Joba, że mąż to i bogobojny. Bał się Boga. Ja też się boję Boga. I to, że się boję Boga, pozwala mi się wystrzegać grzechu. Pozwala mi i motywuje mnie do tego, żeby nie grzeszyć. Bo boję się Boga. Gdybym się nie bał Boga, to chodziłbym do kina na brzydki film. Ale boję się Boga i nigdy nie pójdę na brzydki film. Gdybym się nie bał Boga, ale to jest połączone z miłością do Boga. To nie jest, powiem, dziki strach. To jest moja dobrowolna bojaźń przed Bogiem. Ja się modliłem o tą bojaźń. Pamiętam, że w mojej młodości jedną z głównych moich modlitw było, Panie, naucz mnie bojaźni Twojej. Czytałem o bojaźni Pańskiej, że to jest początek mądrości, że to jest, że w tej mądrości, w tej bojaźni odstępuję moc złego i prosiłem, Panie, wylej moje serce bojaźń do Ciebie. I to jest bojaźń, która jest połączona z miłością, ponieważ się boję Boga. Gdybym się Go nie bał, może bym już nie raz cudzołożył. Ale się boję Boga i nigdy nie będę cudzołożył. Może bym się upił, bo było okazji wiele. I spróbował, jak to jest, kiedy się człowiek upije, chociaż raz w życiu. Wszyscy dookoła wiedzą, co to znaczy kaca, ty nie wiesz. I nie będę wiedział. Dziękuję Bogu, bo się boję Boga. Gdybym się nie bał Boga, mam internet, mam dostęp do internetu. Wszedłem już na jakąś ohydną stronę. Ale się boję Boga i nigdy nie wejdę. I nigdy tam nie byłem. Bo się boję Boga. A kto się nie boi Boga, to robi co chce. Żyje jak chce i zbiera też tego owoce później. Słowo Boże, które chciałbym przeczytać, jest zapisane w Przypowieściach Salomona. Wybaczcie, że ja tak często chusteczki używam, ale to jest tak. Pierwsze to jest moje serce, które jest miękkie. A drugie to może też alergię też jakąś kiedyś miałem i chyba jeszcze mam. Ja twierdzę, że jestem zdrowy, żona mówi, że nie. Do tej pory ja nie przyznaję jej racji, ale nie za często jej przyznaję tą rację, ale Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 26 i 27 wiersz. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Dzięki bojaźni. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci znajdują w niej ucieczkę. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Bo sidła grzechu to są sidła śmierci. I dzięki temu, że się boisz Pana, jeśli się będziesz Go bał, unikniesz. To jest dokładnie to, co mówiłem. Że gdybym się nie bał Pana, pozwoliłbym sobie na więcej, na dużo. Gdybym się nie bał Pana, ja mówię o tych wielkich, takich strasznych grzechach, ale gdybym się nie bał Pana, to bym chciał się kłócić ze swoją żoną często. Ale ponieważ się Pana boję, to się nie chcę kłócić. I się nie kłócę. Gdyby ona się nie bała Pana, to by się często ze mną kłóciła, bo miałaby powody. Ale ponieważ ona się boi Pana, to się nie kłóci, a znosi. A sytuacje są takie jak w Twoim małżeństwie, jak w każdym małżeństwie. Ale jeśli się boimy Pana, to unikamy się do śmierci. To wolimy ponieść stratę tutaj w sercu, cierpieć może krzywdę nawet. Słowo Boże mówi, dlaczego krzywdy nie cierpicie? A bo nikt nie chce cierpieć krzywdy. Świat nie chce cierpieć krzywdy, dlatego to ma, co ma. Ale do nas Słowo Boże mówi, dlaczego nie cierpisz krzywdy? I Jezus Chrystus cierpiał krzywdę cały czas. Chociaż zawsze miał rację. Chociaż zawsze prawda, sprawiedliwość i Bóg był po jego stronie. A mimo to cierpiał krzywdę. A ty nie masz cierpieć krzywdy? To musisz iść do takiego królestwa, gdzie się krzywdy nie cierpi. Gdzie się oddaje oko za oko, ząb za ząb. Musisz iść do tego królestwa. Gdzie nienawiść odpłaca się nienawiścią. gdzie na słowo odpłaca się trzema słowami. Jest takie królestwo. Inaczej się nazywa, kto inny nim rządzi, ale jeśli jesteśmy w Bożym Królestwie, to Jezus mówi, dlaczego nie cierpisz krzywdy? Jeśli się boisz Pana, to zwolisz ponieść, cierpieć krzywdę, ale pokój zachować. Bo to jest błogosławieństwo, bo to jest owoc Ducha. Bo to jest miłe Bogu. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Kochani, co za piękna obietnica. Szczególnie droga w dzisiejszym czasie. Szczególnie droga. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję. I jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Szczególnie droga dzisiaj powinna być mi i Tobie. W czasie, gdy brak ostoi. Nie ma żadnej trwałej ostoi w tym świecie. Żadnej trwałej ostoi. Wszystko się rozlatuje temu światu. Wszystko. Widzicie to, prawda? Słyszycie o tym. Dlatego ludzi w tym świecie ogarnia rozpacz. Naprawdę, żyją w rozpaczy, ponieważ nie mają trwałej ostoi i nie mogą jej stworzyć. I nie mogą. Tyle prób. I nie mogą. Matka wychowuje swoje dziecko, zapracowuje się na śmierć, wszystko by za niego dała. To dziecko jest całym jej szczęściem, jest skarbem, a ono dorasta i staje się jej wrogiem. Wnuczek morduje swoją babcię, bo nie dała mu 20 zł na wino. A przecież go wychowywała, bo matka go porzuciła. Nie ma ostoi. Nie ma ostoi w tym świecie. Politycy budują mozolnie pokój. Zjeżdżają się konferencje, negocjatorzy, pomocnicy, obietnice, próby, przepychanki. O, już się coś tworzy. Już się coś stworzy. Mówią, jest nadzieja. Jest nadzieja. I jeden moment, jedno zachowanie, byle co, jedna głupia sprawa i krach, i nie ma. I wszystko od nowa, jak Syzyf. Od nowa po to, żeby znowu runęło. Tak, nie może świat zbudować żadnej ostoi. Ani dla siebie, ani dla swoich małżeństw. Nie ma. Małżeństwo nie jest ostoją dzisiaj. Małżeństwo może trwać tylko pół roku, półtora roku, pięć lat, trzy miesiące, dwa tygodnie. I już nie jest ostoją. I już się rozpada. Szuka się nowej ostoi, która nigdy ostoją nie będzie. Nawet smaku ostoi nie będzie miała i znowu się rozlatuje. Nie może świat zbudować i nie ma. A obietnica Boża mówi, że można nie tylko dla siebie mieć mocną ostoję, ale nawet dzieci mogą znaleźć w niej ucieczkę. Posłuchajcie, nie tylko ty, nie tylko twoje małżeństwo, ale nawet twoje dzieci mogą znaleźć w niej ucieczkę. I trzeba tylko jednego, kochani, trzeba tylko jednego. Trzeba bać się Pana. Kto się boi Pana. Tak ta obietnica brzmi. Trzeba tylko jednego. Kto się boi Pana. W życiu takiego sługi, kto się boi Pana, będzie budowana mocna ostoja. Mocna ostoja. Nasze rodziny mają być taką ostoją. To jest też ten rodzaj światła, w którym mamy świecić w tym świecie. Na tym też polega ta sól. My jesteśmy solą tej ziemi. Świat nie ma żadnej ostoi, ale twój dom ma być ostoją. Ty masz być świadectwem tego, że jest ostoja, że małżeństwo jest święte, bo Bóg powiedział, że jest święte. I to my mamy udowodnić to. I kiedy to udowadniamy, kiedy tak jest w naszym życiu, to świat ma świadectwo, na które czeka, które my mu jesteśmy winni, jako Boże dzieci. Czy chcemy, żeby nasze dzieci miały w swoim życiu takie miasto ucieczki? Wiecie, to są miasta ucieczki? Pamiętacie to? to były takie naprawdę szczególne miasta, że ktoś, kto nieumyślnie zabił, ktoś, do którego rodzina zabitego miała prawo, żeby jego zabić. Tam nie było takiego czegoś, wiecie, że taki recydywista, morderca poszedł i uciekł i też tam sobie znalazł stronę. Nie. Ale taki ktoś, to no po prostu powinęło mu się. I gdyby go rodzina tego zabitego dopadła i zabiła, nic by jej nie było. Ale były miasta ucieczki, on tam mógł uciekać. Tam mógł znaleźć schronienie i tam był bezpieczny. Kochani, takich miast ucieczki potrzebuje dzisiejszy świat, potrzebują dzisiejsi ludzie, potrzebują dzieci nasze. I ja wierzę, że chcemy, żeby nasz dom był taką ostoją. Słowo Boże mówi, że kto się boi Pana, to on będzie miał mocną ostoję, a jeszcze jego dzieci znajdą w nim schronienie, znajdą w nim ucieczkę. Czy chcemy, czy na pewno chcemy? Zawsze pamiętam, kiedy zawsze nazywałem swój dom, swoje małżeństwo małym rajem. Kiedy wracałem z pracy, wśród tego świata, z pracy, która absorbowała, która zajmowała czas, wysiłek z tego wiru, kiedy wchodziłem do domu, to tak jakbym wchodził do takiego raju, mini raju. Żona zawsze czekała w drzwiach z dzieckiem na ręku małym. Zawsze tak było. Dzieci mieliśmy co 2 lata tak regularnie. Zawsze było takie, a ja tak kocham dzieci, że myślę, że gdyby trzeba było tak realizować się, jak to mówią, rób to, co lubisz, to ja bym się nadawał na sanitariusza do oddziału dziecięcego. Ja bym tam przychodził siebie na okrągło, wiesz, kocham małe dzieci. Są takie piękne, są takie wspaniałe, to jest taki wspaniały dar. I wchodziłem do domu i żona uśmiechnięta i dziecko na ręku, które mogłem przytulić. I ten wspaniały pokój i ta wspaniała miłość. To był taki piękny azyl. Jest. Jak bardzo się cieszymy, kiedy nasze dzieci, które dorastają, prawie nie zauważamy tego momentu, kiedy dorastają, to wiecie, oni mówią tak, dorośli sobie swoje sprawy, a dzieci swoje sprawy. Rozchodzą się te drogi jakoś. I najgorzej się dzieje, że dorośli swoje sprawy i takie mądre sprawy, a dzieci głupie sprawy. Koledzy ze świata, koleżanki ze świata, imprezy ze świata i tragedie się zaczynają. Myślę, że prawie nie zauważamy tego momentu, że my inaczej, a dzieci nasze inaczej. A jest tak, że nasze dzieci czekają, kiedy my będziemy mieli wolny czas i się pytają, możemy już stawiać na herbatę, możemy już i siadamy sobie razem i cieszymy się sobą nawzajem i radujemy się i wierzę, że nasze dzieci mają w naszym domu ostoję, nie dlatego, że my jesteśmy mądrzy, dlatego, że Boża obietnica tak mówi, to Bóg to załatwia. A moją rzeczą jest bać się Boga. Czy chcemy? Na pewno chcemy, ale co robimy w tym celu? Czy to zostaje może tylko w sferze marzeń? Och, jakbym chciał. Och, jakbym chciała. Jakbyśmy chcieli. Ale nie powinno to zostawać w sferze marzeń. Jeśli Bóg dał taką obietnicę, to dał ci po to, żeby się zrealizowała w swoim życiu. Po to ją daje. Nie żebyś o niej marzył. I mówił, jak to dobrze, gdyby to tak było. Ale skoro Bóg dał taką obietnicę, to trzeba ją tylko wziąć. Trzeba się po prostu bać Pana. Kochani, nie myślcie o tym, że ja chcę wam powiedzieć, to weźcie, kupcie książki, które mówią, jak stworzyć ostoję. Zawsze żartuję, że te książki są dobre, ale do czego innego. Wiecie, szczęśliwe małżeństwo, 10 lat, 10 przekazań dla żony, 10 przekazań dla męża. Kochani, jak ktoś na tym buduje, to jest biedny. Naprawdę, 10 książek sobie kupi. I będzie coraz gorzej w jego małżeństwie. jest Boże Słowo. I nie ma 10 przykazań. Dla żony jest o wiele mniej przykazań. Jest takie jedno przykazanie. Dla męża nie ma 10 przykazań, jak się podobać żonie. Jest jedno przykazanie. Miłuj swoją żonę, jak Chrystus Kościół, jak siebie samego. A diabeł oszukuje, mówi, słuchaj, wiesz co, najlepiej to sobie 100 kazań znaleźć. 100 przykazań, 100 zasad. Abyś zapomniał o tym jednym. Ale Bóg daje na wszystko przykazania. Na wszystko daje wskazówki w naszym życiu. I oczywiście trzeba mądrości, żeby je znaleźć, żeby je zrozumieć, żeby je usłyszeć. Ale jak komuś brakuje mądrości, to co? Niech szuka u Boga, który co? Daje bez wymówiania, obficie, tobie i mi. Przyjdź i da ci. A przyjdź do Boga. I Bóg ci da. Co to znaczy bać się Pana? Bo tylko to wystarczy, aby dom twój był ostoją mocną i aby dzieci miały jeszcze w nim schronienie. Bać się Pana to słuchać się Jego. Bać się Pana to Jego słowa mieć za święte. Jego przykazania mieć za święte. Jego wolę mieć za święte. Wszystko odrzucić. Wszystko zostawić, co podpowiada moje ciało, co podpowiadają koledzy, co podpowiada świat, co podpowiada sprawiedliwość i moralność świata. Zostawić, odrzucić. A wziąć i wybrać to, co Bóg mówi i tego się trzymać. Słuchać się po prostu Pana. Bać się Pana to powiedzieć, jak Ty, Panie, chcesz. Jest taki refren chyba, jak Ty, Panie, chcesz. Gdzie chcesz, tam pójdę. Co dasz, to wezmę. To bardzo wiele kosztuje wziąć to, co Bóg daje. Najwięcej, najczęściej Bóg daje dobre rzeczy, je chętnie bierzemy. Daje radość, daje miłość, daje pokój, daje przebaczenie grzechów. Chętnie bierzemy. Przechodzą takie rzeczy, których za nic byśmy nie chcieli wziąć. Za nic. Ale bać się Pana, to znaczy wziąć to, co Bóg chce. Mamy 6 dzieci, ale gdyby Bóg nie chciał wziąć, byśmy mieli 8. Kiedy Bóg chciał wziąć nasze pierwsze dziecko, które wziął, modliliśmy się do Pana. Wołaliśmy do Pana, Panie, ratuj go. 13 dni walczyliśmy o jego życie, a on był umierający. Lekarze mówili, on już nie powinien żyć. Zrobili operację, żeby znaleźć przyczynę, bo nie mogli znaleźć. To było małe dziecko. I nic nie znaleźli. Ale powiedzieli, wie Pan, jego jelita już są objęte martwicą. Ono już nie wiemy, dlaczego żyje. A my się modliliśmy, Panie, my wierzymy, że Ty możesz go uzdrowić. Że Ty możesz dokonać cudu. I kiedyś żona, która była w szpitalu przy tym dziecku, kiedy widziała, jak jak to dziecko cierpi po tej operacji, po tym kolejnym, tej kolejnej ocenie ludzi, powiedziała, Panie Jezu, jeszcze się nigdy nie modliłam o to, że jak chcesz go wziąć, to go weź. I przyjechała do domu. Ja jechałem do pracy. Na koniec pracy zawsze przewoziłem ludzi z terenu. I wiedziałem, że ona jest. Zajechałem do domu. To były noce nieprzespane. To były noce postu, dnie postu, ciężkiej modlitwy. I ona mi to mówi, że tak się pomodliła. Ja wyszedłem z domu, żeby pojechać po tych ludzi. Jadę i mówię: Panie Jezu, ja też nigdy nie założyłem, że Ty chcesz tam go zabrać. I też nie powiedziałem Ci, nigdy nie będzie wola Twoja. Ja wierzę, że Ty możesz go uzdrowić, ale jeśli faktycznie chcesz go zabrać, to go weź. To było o godzinie 2:00. A kiedy przyjechałem o 3:00, zawsze na koniec, bo nie mieliśmy jeszcze telefonu, dzwoniłem z pracy do szpitala, co jest. I dzwoni o 3:00, a ta pani mi: dobrze, że pan dzwoni, bo już telegram jest na stole, chciałem wysyłać. O 2:15 dziecko zmarło. Nie zawsze chcemy wziąć to, co Bóg nam daje. Ale bać się Pana, to powiedzieć nie jak ja chcę, ale jak Ty. Czy wiecie, kochani, że pół roku po tym wydarzeniu my chodziliśmy w niebie, oboje. Mieliśmy taką łaskę od Boga, takie błogosławieństwo, takie szczęście. Tak czuliśmy blisko Boga. To były takie cudne dni. Cieszyliśmy się razem z naszym dzieckiem, które było u Pana. Jeden brat jest w naszym zborze, powiem Wam jeszcze ten przykład, którego starszy brat, który miał pierwsze dziecko, mieli pierwsze dziecko, to było po wojnie i śmiertelnie zachorowało, lekarze wypisali go ze szpitala, żeby umarło w domu, bo nie było rady, nie było ratunku, powiedzieli: umrze to dziecko, weźcie go już. I oni się modlili ciągle i wołali do Pana. I byli nieustępliwi. A z nim było coraz gorzej. Nic nie jadło już od wielu, już od paru tygodni. I schło w oczach, odmierało. I poszedł na kolejne nabożeństwo w niedzielę. A żona jego została z tym dzieckiem i tam jeszcze raz prosił. Po raz kolejny: bracia, módlcie się, żeby Bóg uzdrowił nasze dziecko. I modlili się. I Bóg posłał do niego proroctwo: Twoje dziecko będzie zdrowe, ale Ty będziesz tego żałował. On wraca do domu, a żona stoi w drzwiach. Mówi: słuchaj, coś się z naszym dzieckiem stało. Ono zjadło. Ono przyjmuje pokarm. To dziecko żyje do dziś. A ten brat najwięcej płacze z powodu jego. I mówi: gdybym ja wtedy Bogu go nie wydarł, byłby u Boga. A dzisiaj ja widzę, jak on jest przeciwny Bogu. Ile ja się napłaczę, mieszka w moim domu. I widzę jego serce twarde jak kamień. Bać się Boga to powiedzieć: Panie, nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Bać się Boga to oczywiście modlić się: Boże, daj mi, proszę. Ale powiedzieć: Boże, Twoja jest wola, Ty jesteś Bogiem. Bać się Pana to powiedzieć: co każesz, to zostawię. Chociaż jest mi to drogie. Jeśli każesz, Panie, zostawię. A co każesz z kolei wziąć, to wezmę. Każesz wziąć brzemię mojej siostry, to wezmę. Każesz mi znosić tego przykrego, brat powiedział Marcin, że nieraz może nie przychodzę na nabożeństwo, bo spotkam tamtego, z którym bym się nie chciał spotkać. A Bóg ci każe wziąć jego brzemię. Bóg ci każe modlić się o niego. Bać się Pana, to znaczy modlić się o niego. Zobaczysz, co Bóg zrobi. Czytasz o cudach? Gdzieś tam. A cuda są blisko ciebie. Zobaczysz, jaki cud Bóg zrobi. W twoim sercu. I w sercu tej drugiej osoby. Nie wierzycie w to? Wierzycie, że Bóg może zrobić cud wielki? Czy nie wierzycie? Powiem tak, jeśli nie wierzycie, to nie zobaczycie. Ale jak wierzycie, albo jak uwierzycie, to zobaczycie. Nie ma rzeczy, która u Boga jest niemożliwa. Nie ma rzeczy, której Bóg by nie mógł dokonać. Nie ma takiego twardego człowieka, którego Bóg nie mógłby skruszyć. Nie ma tak twardego brata czy twardej siostry, której Bóg by nie złamał jej może nieuprzejmości czy czegokolwiek. Nie ma. Ale Bóg ci każe coś wziąć. Bać się Pana, to znaczy wziąć to. Bać się Pana, to tak jak Jezus powiedział: Ojcze mój, Nie moja wola, lecz Twoja. Niech się stanie. Wczoraj o tym mówiłem, że na pewno wiem, jaką wolą była wola Jezusa w tym momencie. Na pewno wiem, że nie chciał iść na krzyż. W tym momencie chciał, żeby go krzyż ominął. W tym momencie chciał, żeby go ten kielich ominął. Chciał tak mocno, jak Ty może bardzo mocno chcesz. Jak ja się modliłem o swoje dziecko. Panie, nie chciałbym. Panie, tak Cię proszę. Panie mój, ratuj moje dziecko. On tak mocno chciał. I mówił, Ojcze, niech mnie minie ten kielich. 3 razy się modlił do Boga. Niech mnie minie ten kielich, Ojcze mój. Ale bać się Pana, to powiedzieć, nie moja wola, ale Twoja. Bracia i siostry, czy rozumiecie, że gdyby Pan Jezus nie powiedział tego zdania i nie zrobił tak, to byśmy nie byli zbawieni? Czy rozumiecie to, że nikt z nas nie byłby dzisiaj dzieckiem Bożym? Nikt z nas. Byśmy byli potępieni. Gdyby Jezus Chrystus nie powiedział, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja, nie mielibyśmy radości. Pozbawieni byśmy byli jakiejkolwiek nadziei. Gdyby Pan Jezus tego nie powiedział i tego nie zrobił, bylibyśmy potępieni. Tak jak ten świat byśmy żyli, tak jak ten świat byśmy w rozpaczy umierali i tak jak ten świat poszlibyśmy do piekła. Gdyby Pan Jezus nie bał się Ojca i nie powiedział, ale Ojcze, nie tak jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Popatrzmy na nasze małżeństwa. Popatrz na swoje małżeństwo, na swój dom. Ile tam jeszcze jest, ile ja chcę. Jak ja chcę, jak ja sobie wyobrażam, jak ja pragnę, ile tego tam jeszcze jest? Nie, Ojcze, jak Ty chcesz, ale jak ja chcę. Jeśli tak jest, to nie zbudujemy ostoi. Nie będzie nasze małżeństwo ostoją, ani nawet dla nas samych. Nie mówiąc o naszych dzieciach. Jeśli mówisz, jak ja chcę, a nie jak Ty, Boże, chcesz. Idę tam, gdzie mnie moje pragnienia prowadzą. Idę tam, gdzie mnie moje uczucia pchają. Idę tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie mnie Bóg chce prowadzić. Budujmy ostoję. Budujmy mocną ostoję, bo jest potrzeba budować mocną ostoję. Bo nasze dzieci cierpią. Bo my cierpimy. Bo diabeł porywa naszych dzieci. Porywa młodzież. Bo brak ostoi w domu. Budujmy, nie zostawiajmy tego w sferze marzeń. Ja bym chciał, żeby tak było. Mamy na czym budować, bracia i siostry. Mamy na czym budować. Jak mamy Jezusa, to mamy na czym budować. Jeśli masz Jezusa, poznałeś Go, znasz Go, On zna Ciebie, to przecież masz na czym budować. Nie mów, że nie możesz budować. Kiedyś jedna siostra powiedziała, ja nie mogę mieć szczęśliwego małżeństwa, bo mój mąż jest niewierzący. Ja czekam, aż się nawróci, wtedy coś zaczniemy budować. Nie mów tak. Masz na czym budować. Ty masz na czym budować. Jeśli masz Jezusa, to masz na czym budować. Nie mów, że nie możesz budować, bo twój mąż czy twoja żona jest niewierząca. Albo jesteś może jeszcze słabym chrześcijaninem, więc jeszcze nie będę budować. Albo nie mogę budować, bo moje dzieci są krnąbrne. Mają taki straszny wiek. Przecież nie budujesz na swoim mężu. Ja nie buduję na swojej żonie, ani ty nie budujesz na swoich dzieciach. Mamy budować na Jezusie Chrystusie. A On jest. Był, jest i będzie. Odwieczna skała dla każdego z nas. Jak na Nim zaczniesz budować, musi być piękny i musi stać. I co tam inne przeszkody. Jakie przeszkody? Czego Bóg nie złamie? Kiedyś pewna siostra powiedziała mi, bracie, miała już takie dzieci, ponad prawie chodzi koło 40 lat. Bracie, wstyd mi teraz o tym mówić, ale myślałam o śmierci, o samobójczej śmierci. Mąż wierzący i żona wierząca. W zboże. Taki trudny jest mój mąż. Ja mówię, nie patrz na niego. Miej nadzieję, zacznij ty budować. Ty zacznij budować. Bo prawdopodobnie jest tak, że ani ty nie budujesz, ani twój mąż nie buduje. Może on jest gorszy, ale ty nie budujesz. Zacznij budować na Jezusie Chrystusie. Przeczytaj przykazanie, które Bóg tobie daje. Nie czekaj na to, że się twój mąż zmieni, bo możesz czekać do końca życia. Ale zacznij budować ty na Jezusie. I zbudujesz. Bóg zbuduje. Twoja część będzie zbudowana i ta część druga, ta nieprzyjacielska część musi się rozlecieć, kochani. Kiedy staje Boża budowla, diabeł musi ustąpić. Bo Bóg jest mocniejszy. Bóg jest silniejszy. Nie budujemy na kimkolwiek, ale budujemy na skalę, na Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteś sam, to buduj sam. Jeśli możecie budować we dwoje, to budujcie we dwoje. To będzie coś cudownego. To będzie coś pięknego. To będzie coś wspaniałego. Przerośnie wasze marzenia i wasze myśli. My tak mówimy o swoim małżeństwie. Przerosło nasze marzenia, nasze oczekiwania. Nie rozumieliśmy w ogóle, że to może być coś takiego pięknego. Nie wiedzieliśmy, bo człowiek nawet nie wie. Myśli, że szczęśliwe małżeństwo to nowy samochód i pięknie przystrojona żona. I tak jak głupio myśli, tak głupio ma. Mamy na kim budować. Jeśli jeszcze nawet nie masz małżeństwa, to zacznij już budować na skalę swoje życie, swoje kawalerstwo, swoje panieństwo. Buduj na Jezusie Chrystusie. Nie tak jak świat buduje. Nie na tym, co świat buduje. I jak świat buduje? Masz Jezusa i na Nim buduj. Jest ta skała położona i Bóg mówi, niech każdy baczy, jak buduje i na czym buduje. To od Ciebie zależy, nie od Boga. Bóg dał podwalinę, a Ty masz budować. Jeśli masz Jezusa, to masz na czym budować. Chyba, że nie masz Jezusa. Chyba, że nie masz z Nim społeczności. Wtedy powiem Ci naprawdę, nie masz na czym budować. Chociażbyś miała 7 mężów, nie masz na czym budować. Chociażbyś miał 700 żon, nie masz na czym budować. Chociażbyś miał najlepszy zbór, nie masz na czym budować, jak nie masz Jezusa. Chociażbyś miał mega zbór, nie masz na czym budować. Jak nie masz Jezusa, to nie masz na czym budować. Chociażbyś miał 10 Biblii w swoim domu. Jeśli nie masz Jezusa w swoim sercu, przed sobą, jeśli nie idziesz za Nim, nie masz na czym budować. I nie zbudujesz mocnej odstoi. Wszystko się rozleci. Ale jak masz Jezusa, masz wszystko. I możesz budować. I buduj. I już zacznij budować. Jeśli nie zacząłeś jeszcze. A jak już zacząłeś, to kontynuuj. Ja wierzę, że ci, co zaczęli, to nie skończą. Aż skończą. Aż ta piękna, wspaniała ostoja będzie w ich życiu. To jest wielka odpowiedzialność, bracia i siostry. Wielka odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność. W czasach, gdy dochodzą do nas wieści o przerażających rzeczach, jakie dzieją się już wśród nas. Kiedy możesz usłyszeć o zdradzie w małżeństwie, kiedy możesz usłyszeć już o rozwodzie. Kiedy możesz usłyszeć o porzuceniu rodziny. To jest wielka odpowiedzialność, abyśmy budowali. Kochani, diabeł robi swoje. Nie myśl, że on śpi. Nie myśl, że on jest tam gdzieś daleko. I lekko przychodzi nam pokłócić się, obrazić się. Żona na męża, mąż na żonę. Ot, taka normalna proza życia. Żyjmy sobie tak lekko dalej, do kościoła, tylko w niedzielę, a przed telewizor codziennie. Do służby w zborze, do modlitwy, do śpiewu, do zaangażowania, wstrzemięźliwość, a do zbijania mamony nadgorliwość. Co może mi zaszkodzić jeden obsceniczny film? Co może mi zaszkodzić jedno kino nocne? Co może mi zaszkodzić jedna randka? Co może mi zaszkodzić rozmowa przez internet z nieznajomą? Straszne zagrożenie. Wiecie, że nawet jakiś kongres biskupów w Kościele katolickim ustanowił, że uchwalił, powiedział, wydał oświadczenie, że rozmowa przez internet, gadu-gadu, czy co tam, jak nie wiem, co tam jeszcze jest, że jest grzechem cudzołóstwa. Chyba, że tam rozmawiasz o tym, co zjadłeś na obiad. Byłem ostatnio, niedawno byłem w pewnej rodzinie, wiecie, wspaniałej rodzinie, bogobojnej rodzinie. Ten brat, ja bym z nim chciał całe życie przebywać. Taki miły, taki obraz Chrystusa w nim widoczny. Wiecie, taki, ach, taki kochany. A kiedy mi powiedzieli o swojej tragedii, to mi się serce rozlało. I najchętniej bym już nie chciał nic słyszeć. Jego zięć z jego córką, małżeństwo wierzące, on udzielający się w zborze, naprawdę aktywny i dobry chrześcijanin, i dobry mąż. Tym większa tragedia. On mówi, nie słyszeliśmy i nie było u nas. No nie wiedzieliśmy, żeby się kłócili, żeby się nienawidzili. Nie. Dobry mąż, pomagający żonie. Nagle wstał i wyszedł z domu. Poszedł do obcej kobiety. Okazało się, że przez internet ją poznał. Wiecie, kiedy rozmawiasz z kimś przez internet, to rozmawiasz ze swoimi marzeniami. I one są zawsze piękne. I one są zawsze pociągające. I szatan ci mówi, to jest właśnie to. Bo ani go widzisz, ani go nie znasz, nie słyszysz jego przekleństw w pracy, nie znasz jego ohydy, rozmawiasz ze swoimi marzeniami. Kochani, coś ci może zaszkodzić? Rób tak dalej. Ale jak trzaśnie, to swąd i krzyk aż pod niebo. Mają taką małą córeczkę, jak moja córeczka, która tak lubi się przytulać do mnie. A ona już tego nie ma. A my mówmy, że no, rozwód w takich dramatycznych, a szczególnych to coraz częściej tak będziemy musieli mówić. Jeśli my będziemy chcieli mówić. Bo jeśli zapytamy Jezusa, to odpowiedź jest znana. Jest prosta, jest czysta, jest jedna. Tak sobie możemy żyć i myśleć, że diabeł gdzieś tam daleko. Ale szatan chce, żebyś tak myślał. Szatan chce, żebyś tak myślał, że jeszcze parę lat może, a zacznę budować. Jeszcze nie mam sił, aby wykorzenić złe myśli, by odwrócić się od świata, by odwrócić się od nieczystości. Jeszcze nie mam siły na to. Poczekam, może później to przyjdzie. Może mi to z wiekiem minie. Jeszcze nie stać mnie na to, żeby pójść za Jezusem. Wczoraj mówiłem, co to znaczy pójść za Jezusem. To znaczy zaprzeć się samego siebie. Ten człowiek nie mógł się zaprzeć. On się na pewno nie zaparł samego siebie. Pozostawił swój grzech i pozwolił mu rosnąć. Grzechowi pożądliwości, grzechowi namiętności. Pozwolił rosnąć. Nie zaparł się samego siebie. I grzech go powalił. I diabeł go zniszczył. i diabeł go zabił. Szatan chce, żebyś tak sobie myślał. Nie mam jeszcze sił, by zmienić swojego usposobienia. Nigdy nie będziesz miał siły. Weź od Boga tą siłę. Ale żyj z Bogiem. Bo to nie jest tak, że wyłączysz telewizor, pójdziesz, Panie Boże, daj mi siłę, bo się kłótnia rzucuje. I Bóg ci daje siłę. I nie kłócisz się, włączasz telewizor. Fajnie jest dalej. Nie, weź od Boga. Przyjdź do Boga i żyj z Bogiem. On będzie z tobą. A razem z Nim będzie Jego moc, Jego siła, Jego pokój, Jego radość i szczęście. Tak trzeba żyć z Bogiem. Tak trzeba żyć z Bogiem. On ma być w sercu naszym. Wiecie, tak sobie można myśleć, że to nie jest groźne, że to nie jest takie złe. Spróchniała belka, powiem, wygląda tak jak zdrowa. Kiedy przeprowadziliśmy się do naszego nowego domu, mieszkania, Bóg nam dał wspaniałe mieszkanie. Mieliśmy też piękne mieszkanie, ale już nam było trochę ciasno w tym mieszkaniu, ale było fajne. Ja miałem takie marzenia, wiecie, żeby... A tak sobie marzyłem, no tak lekko. Że chciałbym mieszkać w takim domku, mieć trawę, mieć drzewka. Że nam mówi, co ty myślisz, że zawsze tak mi tam... Ja mówię, przecież ja nie mam żalu do Boga, że ja nie mieszkam. Nie mogę sobie pomyśleć, zamiast powiem o kobietach na przykład, to sobie pomyślę o tym. Co ty myślisz? Przecież to jest niemożliwe. I Bóg nam dał, wiecie. Gdyby Bóg nam nie dał, to byśmy tego nigdy oczywiście nie mieli. I Bóg nam dał wspaniałe mieszkanie. Naprawdę Bóg nam dał. Nie zrobiliśmy nic, żeby to otrzymać, a otrzymaliśmy. Ale teraz wiem, dlaczego Bóg nam dał. Bóg nam dał dlatego, ponieważ miał inne plany jeszcze. My byliśmy tylko tam po drodze. A Bóg chciał, żeby zbór nasz miał miejsce. I teraz jest tak, że ja mam swoje mieszkanie na górze, a zbór ma takie piękne, fajne miejsce na dole. I tylko dlatego. Dlatego cieszę się, że Bóg chciał zborowi dać, bo przy okazji mi. I tam była taka stara obora, która groziła już zawaleniem i waliła się. I tak mieliśmy przecież tych dzieci i trzeba było ją rozbierać. I rozbierałem tą oborę, wiecie, i tam taka po niemiecka stara, takie belki, szerokie, takie grube bele, wiecie, i no rozbierałem wiele tych belek. I ta jedna wyglądała dokładnie tak samo jak tamte. I szedłem po murze, jedną nogą po murze, a drugą stroną na tą belkę i jak kamień poleciałem, próchno. Szans żadnych nie miałem. Dobrze, że to było 2 metry i spadłem tylko z 2 metrów, bo tak może było coś gorszego. Spróchniała belka wygląda całkiem jak nowa. Miała nawet te ranty, wiecie. Żadnej. Tam gdyby nawet 3-letni chłopczyk stanął, poleciłby. Wygląda pięknie, jest gruba, wygląda solidnie. Grzech też tak osłabia. To my, nie myśl, pomyśl sobie tak, diabeł mówi, to nic ci nie zaszkodzi, że sobie przeczytasz coś tam takiego, wiecie, że jakiś artykuł taki sobie przeczytasz, że sobie zdjęcie jakieś oglądasz, że sobie film z taką sceną oglądasz, no ci nic nie da. A grzech drąży. A grzech drąży jak to próchno, wiecie? Grzech drąży. I uspokajasz się, jeszcze diabeł cię uspokaja, powiem. Jeszcze no, wyglądasz na chrześcijanina, w ogóle masz wygląd chrześcijanina. Wszystko jest jeszcze okej. Ale niech przyjdzie pierwsza próba, pierwsze doświadczenie i polecisz jak ta belka. Chcę powiedzieć wam tak, że nawet jeśli w tym życiu nie polecisz, uda ci się zamaskować. Uda ci się przetrwać. To w dniu Bożego Sądu wszystko wyjdzie na jaw. Napisane jest, wszystko, co było ukryte, będzie objawione. Jezus nie powie, ale ponieważ przelałem swoją krew, to wszystko ci gładzę. Tam już tego nie powie. Teraz, jak mu wyznasz i porzucisz, to zgładzi. Ale jak zachowujesz i z tym żyjesz, to tam Jezus nie obnaży i powie, no ale ponieważ cię kocham, to ci przebaczę. Teraz, jeśli porzucisz i wyznasz, to Bóg ci przebaczy. Wyjdź z tego świata, wyjdź z grzechu, porzuć wszelki grzech. Jest napisane, że w tym dniu Bożym najpierw pośle Bóg aniołów swoich i najpierw zbiorą wszystkie zgorszenia. Wszystkie zgorszenia, i te jawne, i te ukryte. I wiecie co zrobią z nimi? I rzucą je w ogień, tak jak się chrust rzuca w ogień i pali. Jezus powiedział: niech będzie wola Twoja. I na tym się nie skończyło, kochani, że On tak powiedział. Ta zgoda zaprowadziła Go na dziedziniec sądowy. Ta zgoda zaprowadziła Go na Golgotę. Sprawiła, że cierpiał, że złożył swoje życie w ofierze. Nie skończyło się na tym. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale są piękne słowa. Bardzo lubimy wszyscy na pewno ten rozdział mesjański i na pewno go dobrze znacie. Przypomnę tylko te słowa z 10 wiersza. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Ujrzał potomstwo. Kiedy złożysz swoje życie w ofierze, ujrzysz potomstwo, Boże potomstwo, duchowe dziedzictwo. Kiedy powiesz: Ojcze, niech będzie Twoja wola, to tak jak Jezus otrzymasz moc. Będziesz mógł złożyć ofiarę ze swojego życia. Będziesz mógł złożyć ofiarę. A potem przyjdzie wspaniały owoc. Pan Jezus miał moc, by pójść dalej. Kiedy powiedział: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, co się stało? Przyszedł anioł i posilił go. I Jezus miał moc, aby pójść dalej i zamknąć swoje usta. Piłat się dziwił. I mówił: jak to jest, że Ty się nie bronisz? Czy nie słyszysz, co mówią przeciwko Tobie? Czy nie słyszysz, kim Cię nazywają? Czemu się nie bronisz? Ale Jezus miał moc, by złożyć swoje życie, by pominąć obronę. Jeśli nie powiesz: nie moja wola, ale Twoja, Ojcze, jeśli tego nie powiesz, to nie pójdziesz dalej ani na krok. Stchórzysz i uciekniesz w obliczu doświadczenia, próby, pokusy. Albo jak Piotr, złapiesz miecz i będziesz walczył. I od miecza zginiesz. Ale jeśli szczerze powiesz Bogu: nie moja wola, ale Twoja, to Bóg Ci da moc, abyś na pierwsze tak odpowiedział drugie tak. Abyś na pierwsze nie temu, co powiesz nie, i w swoim domu odpowiedział nie. Chociaż to będzie Cię drogo kosztować. Chociaż będzie Ci ciężko, bo Ty będziesz miał rację. Kiedy przychodzi jakaś właśnie kłótnia, wybaczcie, tak mówię o kłótni, ale trzeba mówić o małżeństwie, bo zaczynamy być podobni do tego świata, trochę lepsi, a to jest nie o to chodzi. Będziesz mógł znieść krzywdę. Będziesz mógł znieść niesprawiedliwość. Nie wybuchniesz na swoją żonę czy na swojego męża: no co ty znowu? Będziesz miał moc zamknąć swoje usta. Kochani, na pewno przyjdzie twój Piłat wtedy do ciebie i powie: czemu się nie bronisz? Czemu jej nie odpowiesz? Jak to może tak być? Ty jesteś głową domu. A tobie powie już trzeci raz z kolei, on to samo robi. Broń się! Twój Piłat ci to będzie mówił. I jeśli nie powiesz wcześniej, jeśli nie powiedziałeś: Panie, nie moja wola, a Twoja, to się zaczniesz bronić i będzie kłótnia. A jeśli to powiesz, to będziesz miał moc, aby zamknąć swoje usta. Może powiedzieć Ci coś miłego w tym momencie. Na pewno będziesz mógł ją objąć za 5 minut. Nie będziesz czekał 3 dni. Będziesz z Chrystusem ukrzyżowany. Pójdziesz na krzyż, złożysz ofiarę. Nawet gdy Cię będą krzywdzić, zamkniesz swoje usta, ale Boża wola się wypełni. I ujrzysz wtedy potomstwo. Ujrzysz błogosławieństwo. I w Twoim domu powstanie mocna ostoja. I nawet Twoje dzieci znajdą w niej ratunek. Znajdą w niej ucieczkę. Kochani, takie jest realne życie z Bogiem. Ja z całego serca uwielbiam Pana, że w tym koszmarnym świecie, koszmarny świat, naprawdę koszmarny świat, jak ja się cieszę, że jak jest ten świat opuszczę. Ja wszystko robię, żeby ten świat jak najmniej dotykał mnie. Wszystko robię. pracuję, powiem, ciężko, żeby pozamykać wszystko z tego świata. Jestem szczęśliwy. Ja dziękuję Bogu, że mi się udaje pozamykać. Że Bóg mi pomaga. Że Bóg mi daje łaskę, że Bóg mi daje pragnienie. Jak nie masz pragnienia, to módl się o pragnienie. Jeśli kochasz jeszcze grzech, to módl się, żeby ci Bóg dał nienawiść do grzechu. Módl się, jeśli nie zaczniesz modlić, to będziesz kochał całe życie ten grzech. I on cię będzie zawsze zwyciężał. I nie będziesz przynosił woli Bożej, nie będziesz wypełniał woli. Módl się. Bóg ci da chcenie, że zaczniesz nienawidzieć. Ile rzeczy ja nienawidzę, które kiedyś kochałem. Kochani, to są cuda. Nie chcę wierzyć, że to jest możliwe. Ale dzisiaj mogę powiedzieć każdemu, jeśli masz taką górę, której nie możesz zwyciężyć dzisiaj, wydaje ci się tak pod niebo wyrasta, może to są twoje porządliwości ciała, wydaje się, że nie, jak one biorą cię w wywadanie, to jest potężny wicher, nie wierz temu. Wierz, że możesz rozwalić tę górę. Wierz, że możesz zwyciężyć. W Jezusie Chrystusie, Bóg ci da nienawiść do tego, obrzydzenie ci da do tego. Będziesz się brzydził, bo Jezus się brzydził. I chociaż ten świat jest koszmarny, ja dziękuję Bogu, że bramy piekła go nie przemogą. Tego domu, który buduje Bóg. Tej ostoi, którą możemy budować. Tej ostoi, którą może budować ten, kto się boi Boga. Chciejmy budować. Uwierz w to i wiedz, że to jest twoje zadanie przed Bogiem, przed twoją rodziną. Odpowiedzialność za twoje dzieci. Wybudować mocną ostoję w Panu, w Jego pokoju. Amen. Postańmy, bracia i siostry, do modlitwy. Jeśli Pan Bóg porusza twoje serce, to też serca. Powiedz Mu o tym. Poproś Go może, żeby Pan pomógł ci budować mocną ostoję. Jeśli nie masz wiary w to, że może powstać mocna ostoja w twoim domu, to powiedz, żeby ci Bóg dał wiarę. Powinniśmy wierzyć i ufać Bogu. A jeśli zacząłeś budować i wiesz, że powstaje mocna ostoja, to podziękuj Bogu i powiedz, Panie, aż do końca bądź ze mną. Bez Pana nic nie zrobimy. Nawet kroku nie zrobimy. Jesteśmy tacy słabi. Ale z Jezusem wszystko zrobimy. Chwała Jemu, że mamy tą moc. Módlmy się, bracia i siostry, społecznie.